Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury do spraw kolejnictwa, jest moim i państwa gościem. Witam państwa serdecznie, witam pana, panie ministrze.
Dzień dobry.
Wiceminister infrastruktury do spraw kolejnictwa, no niezła bomba. Zacznę od cytatu. Gdyby tak zabrać parlamentarzystom przywilej lotów po kraju i możliwość pobierania kilometrówek na ładne oczy, uwierzcie, już byśmy jeździli koleją dużych prędkości, napisała na Twitterze Paulina Matysiak z partii Razem. Ma rację pani poseł?
Nie musimy tutaj od razu podchodzić do dużych prędkości, czyli do tych parametrów, które zaczynają się od 250 km na godzinę i więcej. Możemy zacząć od prędkości, które dzisiaj mamy, 160 km na godzinę, na niektórych liniach do 200. I to już są parametry, które pozwalają na dobry czas przejazdu.
Nie, ale to ja rozumiem, tylko to jest takie poważne pytanie, czy w Polsce nie zaniedbano kolei właśnie dlatego, że polskie elity polityczne raczej pociągami nie jeżdżą, więc za bardzo im nie zależy. I to jest taka, od 30 lat to zaniedbywanie trwa. Czy taki był mechanizm, czy pana zdaniem jakiś inny, że zwinięto 25% torów, że no, średnio to wszystko działa?
Zmiana ustroju naturalnie spowodowała, że skierowaliśmy się tę stronę, której nie doświadczaliśmy, czyli transport indywidualny, zaczął dominować. Lata 90. to jeszcze nie był ten boom, ale już ostatnie 20 lat i wejście na poziom ponad 700 samochodów na 1000 mieszkańców i wyjście na poziom numer jeden
ludzie,
w Europie.
Panie ministrze, pan świetnie wie, że ludzie te samochody wybierają, bo muszą. No, ja tutaj mam całą litanię różnych pretensji do kolei, które są rozsądne. No, spóźnienia. 40% pociągów w wakacje ma spóźnienia.
Czy pociągów Intercity, nie wszystkich.
Pociągów Intercity.
Tak, bo statystyka jest taka, że pociągi Intercity, szczególnie latem, jest z tym spory problem.
A coś pan umie z tym zrobić?
Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj patrząc na przewoźnika, jakim jest Intercity, tych takich kluczowych elementów powodujących spóźnienia jest przynajmniej kilka. Do tej pory wyeliminowaliśmy jeden z nich, związany z taką wolniejszą jazdą z prędkością tam do 130 km na godzinę, ale ogólnie latem Intercity bije rekordy związane z liczbą pasażerów. Ma za mało wagonów, ma za mało pociągów. Pasażerowie często jeżdżą w pociągach zatłoczonych powyżej 100% frekwencji, powyżej 100% miejsc dostępnych. Mhm. I to wszystko, gdy pociąg pokonuje 500, 600, czasem 800 km i trafia jeszcze przy okazji na wiele remontów torów, to wszystko powoduje, że ten przewoźnik jest bardziej narażony na opóźnienia. Ogólna punktualność pociągów w Polsce jest przyzwoita, bo ona za zeszły rok jest na poziomie 90%. Całościowo patrząc, wszyscy przewoźnicy
regionalni...
Nie, no regionali...
dobrze, ale to całościowo to wiemy, że jaka jest średnia i co z tego wynika, o nogach i psie. Natomiast chcę zapytać o tym, czy w te wakacje też będzie taki armagedon. No bo w zeszłym roku było tak, że po pierwsze były spóźnienia, po drugie brakowało biletów w wakacje.
Nie będzie. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze z nowym zarządem PKP Intercity, gdzie już teraz pozyskamy dodatkowe wagony.
Gdzie, a skąd weźmiecie te nowe wagony?
No, między innymi wykorzystamy lepiej obrót tymi wagonami, które mamy, a nie ukrywam, że mamy też już pomysły, żeby kupić kolejne wagony i wypożyczyć wagony od sąsiadujących kolei. Ale panie rektorze, jeszcze istotna kwestia, o której pan powiedział, dotycząca ostatnich 30 lat. Zaniedbaliśmy transport publiczny, ten szczególnie pozamiejski, bo jeśli chodzi o miejski, to w niektórych dużych miastach mamy go na bardzo dobrym poziomie. Mamy zaniedbany transport pozamiejski. Teraz chodzi o to, żebyśmy zadbali o tę eliminację wykluczenia komunikacyjnego, ale dostosowując transport do potrzeb na danym obszarze. Czyli tam, gdzie mamy potrzeby dla 200-300 pasażerów dobowo, żebyśmy stworzyli sprawny transport autobusowy.
Nie, panie ministrze, ale to dobrze, no to zapytam konkretnie obietnice wyborcze, ponieważ Lewica i Trzecia Droga w kampanii wyborczej obiecywały, że w każdym mieście powiatowym będzie pociąg. W tej chwili z 325, jeśli się nie mylę, miast powiatowych nie ma kolei w 80. Czy pan jest w stanie powiedzieć, że do końca kadencji w 80 miastach powiatowych będą dworce kolejowe?
To ja mówię inaczej. Patrzę na liczby związane z tymi miastami powiatowymi, patrzę na transport, jaki tam dzisiaj funkcjonuje, patrzę na przemieszczenia między tymi miastami powiatowymi i miastami wojewódzkimi i podchodzę do tematu dopasowania transportu, środka transportu do danych przemieszczeń. Jeśli mam taką sytuację, że gdzieś analiza wskazuje na kilka tysięcy pasażerów dobowo, to zasadne jest, żeby pomyśleć o budowie nowej linii kolejowej. I to nie musi być linia dużych prędkości. To może być nowa regionalna linia kolejowa i taki przykład możemy podać na odcinku Kraków-Myślenice. Duże przemieszczenia codziennie każdego do Krakowa z Myślenic jest potrzeba, żeby przeanalizować poważnie nową linię kolejową. Ale jeśli mam inny przykład, i to jest linia, która będzie kosztowała 2 miliardy złotych, ale jeśli mam inny przykład, zupełnie w innym obszarze kraju, gdzie analiza pokazuje, że mamy drogę wojewódzką i po tej drodze jeżdżą autobusy, tylko trzeba dogęścić te kursy, trzeba, żeby tych autobusów było więcej, to stawiam na transport autobusowy dla przemieszczenia 200, 300, 500 osób dobowo, bo nie ma sensu myśleć o kolei za 1,5 miliarda.
Panie ministrze, co zrobić, żeby ten Ryszard Petru przysłowiowy wolał do tego Wrocławia jechać pociągiem, pańskim pociągiem, który, znaczy pańskim, no nie pańskim, ale pan odpowiada teraz za to wszystko, a nie lecieć samolotem?
W przypadku Wrocławia, w relacji z Warszawą do Wrocławia...
Bo dopóki Ryszard Petru nie wsiądzie do pociągu, to te pociągi będą wyglądały, jak wyglądają. No to tak działa rzeczywiście, że jak politycy, elity jeżdżą koleją, to kolej kwitnie. Jak nie jeżdżą, to nagle jest zapaść. Tak dziwnie się to składa.
Dobry przykład, jeśli chodzi o relacje. Stolica, pierwsze miasto pod względem populacji, Wrocław, już trzecie miasto pod względem populacji i nie mamy od lat dobrego połączenia. Właściwie 10 lat temu udało się skrócić czas przejazdu poniżej 4 godzin i do tej pory nic się nie wydarzyło. W perspektywie 2 lat możemy ten czas przejazdu skrócić w okolice 3 godzin. I generalnie założenie jest takie, że ten czas przejazdu pociągiem na poziomie 3 godzin staje się już na tyle atrakcyjny w odległościach 300-350 km, że transport kolejowy zaczyna wygrywać, chociaż, panie rektorze, mówiąc szczerze, znam liczby związane z przemieszczaniem się podróżnych transportem lotniczym i kolejowym na trasie Warszawa-Wrocław. W przypadku kolei jest to 1 000 000 pasażerów rocznie. W przypadku transportu lotniczego jest to 281 tysięcy, czyli te relacje są tutaj nadal bardzo korzystne, jeśli chodzi o kolej. Celem jest, żeby także tych pasażerów, którzy jeszcze latają, żeby zachęcić do podróżowania koleją i zwolnić przepustowość lotnisk, czy to wrocławskiego, czy szczególnie Okęcia, na potrzeby ruchu, który zawsze będzie ruchem lotniczym.
Ale w każdym mieście powiatowym dworca nie będzie. Rozumiem, że to jest obietnica nierealna. Tak,
musielibyśmy operować na konkretnych przykładach.
Przykładami jest 80 miast, w których nie ma dworców. W kampanii politycy jak zwykle obiecywali, że będą te dworce. Rozumiem, że pan mówi, że to nie ma sensu.
Ja mówię, że trzeba popatrzeć na liczby, bo problem polityków polega na rzucaniu różnego rodzaju obietnic,
o tym,
które
co
nie
rzucają...
mają pokrycia w rzeczywistości i nie mają pokrycia w rachunku ekonomicznym.
Piotr Malepszak, i potem ci politycy latają samolotami, bo takim wygodniej. Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, jest naszym gościem. Przenosimy się do internetu, a tam porozmawiamy m.in. o genialnym remoncie Warszawa-Poznań za 2,5 miliarda złotych. Proszę państwa, minuta szybciej będzie pociąg jeździł. Zapraszam do internetu. Panie ministrze, no to zacznę może od Warszawy-Poznań, bo to jest rzecz fantastyczna. Remont linii kolejowej Poznań-Warszawa-Warszawa-Poznań na odcinku między Swarzędzem a Sochaczewem trwał 6 lat, kosztował 2,5 miliarda złotych, skrócił czas przejazdu o 1 minutę z 2 godzin 25 minut i do 2 godzin 24 minut. To nie jest jakaś sprawa na zbadanie przez komisję śledczą sejmową, czwartą może, bo wygląda to chyba rekord świata, żeby tak wydawać pieniądze.
Faktycznie modernizacja trasy Warszawa-Wrocław jest w mojej ocenie przykładem złego wydania pieniędzy infrastrukturę kolejową. Nie, częściowo.
Co tam?
Częściowo złego. Nie mamy nawet jeśli tego efektu, o którym pan wspomniał, o minutę
nawet
mniej
tego
niż
nie ma? No czytałem, że jest minuta.
Jeszcze tego nie
Aha,
ma.
Czyli to będzie
jest,
minuta.
Jest plan, żeby ta minuta była osiągnięta w grudniu tego roku. W rzeczywistości dzisiaj jest cały czas jeszcze kilka minut, 4 minuty dłużej niż było 10 lat temu. Moim celem jest, żeby jednak pasażerowie po tylu latach problemów modernizacyjnych i wydłużenia czasu przejazdu do poziomu 3,5 godziny, 4 godziny, odczuli nieco lepszy efekt niż był 10 lat temu, czyli osiągnięcie czasu przejazdu 2 godziny 20 minut. Marne to pocieszenie, bo zamiast jednej minuty będzie 5 minut. I to jest właśnie przykład, jak nie należy działać w infrastrukturze, gdzie zaczęto wymieniać dobre elementy infrastruktury, które mogły jeszcze przez wiele lat służyć i spowodowano, że front robót został rozszerzony i to spowodowało
opóźnienie. Panie ministrze, bo mechanizm, rozumiem, jest taki. Są gigantyczne deszcz pieniędzy z Unii, prawda? No i teraz siedzą ci urzędnicy i ci szefowie PKP i mówią, no musimy wydać, jak nie wydamy, to polecą głowy.
Nie, więc, ja jestem całkowicie, rozumiem, odcinam ja rozumiem, się od podejścia no, wydawania
tak, ja rozumiem,
pieniędzy.
Że pan się odcina, a potem no to może być różnie, ale rozumiem, że taki jest mechanizm, tak? Napędzający tego typu remonty. Tak, że jest za dużo pieniędzy nagle w krótkim czasie.
Do tej pory był taki mechanizm i bardzo często zarządca infrastruktury podkreślał na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, informacjach medialnych, wydaliśmy pieniądze.
Zarządca, czyli PKP.
Tak. Celem resortu Ministerstwa Infrastruktury, takie mamy podejście z ministrem Klimczakiem, jest precyzyjnie zainwestować pieniądze w infrastrukturę, żeby osiągnąć konkretny efekt dla pasażerów w danej relacji, pasażerów podróżujących koleją w Polsce. Czyli nie skupiamy się na tym, ile wydaliśmy, tylko skupiamy się na tym, jaki osiągniemy efekt. Żeby to nie były efekty liczone na poziomie jednej minuty, czy nawet 5 minut, tylko teraz te tematy, które już planujemy, te inwestycje, mają iść w zyski. Przykład trasy, którą uruchomimy w grudniu tego roku, z Gdyni przez Bydgoszcz, Poznań do Wrocławia i dalej do Pragi. Chcemy na krajowej relacji z Gdańska do Wrocławia skrócić czas przejazdu o kolejne 0,5 godziny. I stworzyć taką ofertę.
Czy da się jakoś opowiedzieć Polakom, że nie wiem, czy macie taką główną opowieść, to znaczy, że teraz więcej, PiS miał taką powiedzieć, teraz więcej pieniędzy w tych inwestycjach kolejowych pójdzie na linie lokalne. Albo przeciwnie, teraz więcej pieniędzy pójdzie na Pendolino i komunikację między wielkimi miastami. Czy macie tego typu strategię?
Podchodzimy inaczej. Podchodzimy do tych pieniędzy, które mamy, które przejęliśmy po poprzednikach, w tych planach uchwalonych w ubiegłym roku i patrzymy na te środki z możliwością optymalizacji efektu. Czyli optymalizacji, czyli uzyskania maksymalnego efektu z posiadanych funduszy.
Tylko wie pan, jakby siedział pana poprzednik 8 lat temu tutaj, mówiłby to samo. Jakie środki mamy, chcemy optymalizować efekt i tak dalej. Co to oznacza
dla pasażerów? Ale nie mówił tego samego, bo ja patrzę po efektach, jakie faktycznie zostały zrobione i mamy na liniach regionalnych 200-metrowe perony dla 20-metrowych szynobusów. Mamy efekt na poziomie jednej minuty z Warszawy do Poznania, który nadal nie został osiągnięty. Mamy pomysły na wydanie miliardów na nowe linie kolejowe, nie mówię o programie CPK, żeby po wydaniu kwoty 2 miliardów złotych przewieźć 200 osób dobowo. Dlatego mówię, że odcinamy się od takich pomysłów, dlatego mówię, że musimy, dzisiaj je weryfikujemy i mówimy, nie chcemy tak wydawać pieniędzy, ponieważ kolej nie jest środkiem transportu, który ma za wszelką cenę eliminować wykluczenie komunikacyjne. Mamy uzyskiwać synergię autobusowo-kolejową, tak jak robią najlepsi przewoźnicy regionalni.
Ale to w kampanii wyborczej politycy, którzy współtworzą koalicję, bardzo dużo mówili o tym, jak ważną rolą kolei jest likwidacja wykluczenia komunikacyjnego. No jak pan spojrzy, panie ministrze, jak pan spojrzy na mapę Polski, i tą mapę sieci kolejowej, to ten cały wschód jest po prostu łysy. Tam są białe plamy, gdzie nie ma pociągów. No i teraz ja bym chciał wiedzieć, czy nowa władza zamierza dobudować tych linii, żeby ludzie mieli gęstszą linię, żeby te miasta powiatowe, które nie mają jak dojechać pociągiem, mogły dojechać pociągiem. Czy nie?
Panie redaktorze, ja nie neguję hasła potrzeby likwidowania wykluczenia komunikacyjnego, tylko moją rolą jest dopasować środki do faktycznych działań, które te działania będą realizować, będą eliminować wykluczenie. I dlatego patrząc na liczby, patrząc na analizy, bo to, co pan mówi, jest dobrym pomysłem. To jest fajne hasło. Tylko zawsze musimy bez żadnych emocji patrzeć na twarde liczby, rzetelne analizy i powiedzieć sobie, jak najlepiej możemy wydać publiczne pieniądze. Jeśli ktoś mówi, wydajmy na linię kolejową za 2 miliardy, to ja pytam, jaki będzie z tego efekt dla kogo? Analiza pokazuje 200 osób dobowo. To ja od razu pytam.
Ale panie mistrze, te 200 osób dobowo, pan wie dlaczego jest. Dlatego, że 20 lat temu zniknęła stacja, ludzie zostali przyzwyczajeni, że mają jeździć samochodami, zasuwać wszędzie samochodami, mieć po 3 samochody w gospodarstwie, dlatego, że inaczej nie dojadą. W związku z czym jeżdżą samochodami, jest 300 osób, ale jest nie, potrzeba ale na 300 oni, osób ale, dobowo na kolej.
Jeżdżą,
no, tak jest
ale efekt. Jeżdżą samochodami,
to jest
dlatego,
takie
że
napędzający
nawet,
się mechanizm.
Ale nawet autobusu nie mają. Dlatego proszę popatrzeć na najlepsze przykłady, które mamy dzisiaj w Polsce. Nie musimy daleko szukać, nie musimy wędrować, jechać do Szwajcarii, żeby zobaczyć, jak może funkcjonować dobry transport publiczny, autobusowo-kolejowy i powiązanie w punktach komunikacyjnych, w takich węzłach komunikacyjnych transportu autobusowego.
Czyli panu chodzi o to, nie budujmy za wszelką cenę drogich torów do każdej małego miejsca, jak obiecywał PiS, tak? Tylko zróbmy tak, wszystkich tych ludzi dowoźmy do większych dworców, zróbmy porządny transport PKS-owy, tam gdzie te tak zwane potoki pasażerskie. To jest.
Mamy zbadane te liczby. I jeszcze raz odniosę się do tych, którzy...
Ale mamy zbadane, to znaczy wiadomo, że w Myśli Bożu powinien być dworzec, czy nie powinien być znowu dworzec?
Myśli Bożu jest pomysł, żeby odbudować linię kolejową z Gorzowa do Myśli Boża. Jest,
nareszcie ktoś, kto się zna, ja rzucam miasta, pan wie, w Dębnie i Barlinku powinna być stacja kolejowa, czy nie?
I tu już jest, jeśli chodzi o Barlinek może mieć dobry dojazd autobusowy do Choszna, czy do Biegniewa, żeby połączyć Barlinek do magistrali z Poznania do Szczecina i dojechać sprawnie pociągami.
Jakbym tak wymieniał różne miasta powiatowe, to pan by z głowy wiedział, jaka jest, mniej więcej, jaka według pana jest odpowiedź, czy
nawet
tak?
Dokładnie bym wiedział. Panie rektorze, no, popatrzmy jeszcze raz na szczegóły, bo tutaj zawsze...
Przekonujące w każdym razie.
Z poziomu masy różnych emocji, które pojawiają się w przypadku różnych pomysłów, CPK, kolej, drogi i tak dalej, zawsze schodzimy na poziom rzetelności analiz. Ja zawsze będę podkreślał, mam liczby, mam doświadczenia najlepszych przewoźników w Polsce, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, które mówią wprost, nie zbudujemy tam kolei, nie ma potrzeby, żeby zbudować kolej, tylko prostopadle do linii kolejowej dowozimy autobusami mieszkańców. Linia kolejowa jest taką osią komunikacyjną województwa i pociąg wiezie 300
osób.
I pan
jest w stanie te pieniądze z inwestycji kolejowych powiedzieć, dobra, nie potrzebuję aż tyle, przesuwam jakąś część na to, żeby były autobusy? Czy
nie,
to
nie.
Tak zadziała?
Nie, ja mówię, że potrzebuję więcej, bo potrzebuję zbudować w ramach CPK nowe linie kolejowe.
A właśnie, zaraz zapytam pana o CPK. A umie pan tak rzucić tą straszną kwotą? Ile tych pieniędzy w najbliższą dekadę my wydamy na kolej? Jakie są szacunki, jaka to będzie kwota?
Jakie mamy plany tutaj?
Bo... Tak, jakie macie plany? 10 lat.
10 lat. Krajowy program, te pieniądze, które są w PKP PLK, czyli zarządcy infrastruktury kolejowej, tej infrastruktury, która istnieje, to jest 80 miliardów Krajowy Program Kolejowy, 11 miliardów z KPO, 12 miliardów z programu Kolej Plus, czyli jak już to posumujemy, jesteśmy na poziomie ponad 100 miliardów.
I to są pieniądze, które są?
Które są w programach rządowych, one mają zapewnione finansowanie. I pojawia się CPK z kwotą 155 miliardów do 30 roku.
150 miliardów na kolej czy na lotnisko?
Tylko na kolej.
Tylko na kolej, tak? A pan jest za tym, żeby budować CPK? Pan jest. Był szefem przez jakiś czas, trochę pan nie chciał, bo został pan PO szefa, ale był pan szefem przez parę miesięcy CPK.
Pełniłem obowiązki prezesa zarządu CPK.
I zawiadywał pan tą częścią kolejową tego projektu.
Tak, ale będąc oczywiście pełniącym obowiązki całość zarządzania.
Jest pan
spółką.
Za tym, żeby kontynuować ten projekt?
Jestem za tym, żeby ten projekt kontynuować, patrząc oczywiście na te elementy, które powinniśmy potraktować jako priorytetowe. Mamy kilka linii kolejowych mocnych w analizach.
Straszna herezja, wie pan, bo naprawdę Maciej ale Lasek co jest, zaraz ale... pana zwolni za takie herezje.
Ale Maciej Lasek też jest przekonany, że trzeba budować, tylko...
Nie, przed wyborami mówił, że absolutnie, że to gigantomania pisowska i że w ogóle koniec świata, nic z tego nie będzie. A teraz prowadzi audyty, które nikogo nie przekonują. No. Ale jest pan pierwszą osobą w tym rządzie, która jasno mówi, że jest za tym, żeby budować CPK.
Panie rektorze, tylko znowu wchodzimy w szczegóły. Mówimy o tym, żeby budować, bo mamy w tej części kolejowej bardzo mocne argumenty za kilkoma liniami, które stanowią nowe korytarze komunikacyjne. Połączenie Warszawy z Łodzią i Wrocławiem jest pierwszym takim najważniejszym elementem, żeby wreszcie pozaborowe nawet zaszłości wyeliminować i pojechać pociągiem z Łodzi do Wrocławia w godzinę, a nie w 3 godziny. I Warszawę z Wrocławiem połączyć poniżej 2 godzin. Nie osiągniemy tego modernizacjami istniejących linii kolejowych.
Trzeba budować.
Trzeba zbudować nowe elementy. Inna kwestia to lotnisko, bo tutaj też musimy popatrzeć na te analizy, które się pojawiły i zabrać masę emocji, które również się niepotrzebnie pojawiają, bo my często nie rozmawiamy poważnie w kraju, gdzie chcemy uchodzić za poważnego partnera dla innych graczy, dla naszych sąsiadów. My bardzo niepoważnie podchodzimy do pieniędzy, którymi zarządzamy. Przez to traktowani jesteśmy, powiedziałbym tak delikatnie mówiąc, jako taki chociażby CPK.
To lotnisko, to pan mówi, że nie jednak,
nie,
tak?
Nie, ja mówię, że lotnisko powinniśmy...
Że pan nie wie, czy lotnisko, nie. Linie kolejowe tak, lotnisko niekoniecznie.
Powinniśmy rzetelnie przebadać alternatywę związaną z istniejącą infrastrukturą lotniskową, ponieważ to jest standardowy element procesu inwestycyjnego. Nie jesteśmy na pustyni, nie budujemy jak Arabowie, gdzie jest pustynia, nie ma niczego i chcemy zbudować lotnisko. My mamy infrastrukturę lotniskową i w pierwszej kolejności należy sprawdzić, jaka są możliwości.
A ta kolej dużych prędkości w ramach CPK-u, ten słynny Y, to tak z pana wiedzy, to kiedy on powstanie tak naprawdę?
Ja mówię otwarcie, realnie to jest 2035, dlatego że bazuje na doświadczeniach innych krajów, bazuje na tym, jaki jest dzisiaj zaawansowanie procesu inwestycyjnego. Jesteśmy na etapie dokumentacji projektowej. Daleko do wyboru wykonawcy robót budowlanych dla odcinków pomiędzy Warszawą, Łodzią i Wrocławiem. I gdy wejdziemy w ten etap, myślę, że realna szansa jest, żeby na przełomie 26-27 zacząć budować. A mamy tam bardzo...
Kolej dużych prędkości za 10 lat. Panie ministrze, o tym moglibyśmy jeszcze długo. Dzisiaj musimy skończyć. Może umówimy się jeszcze następnym razem. Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury do spraw kolejnictwa, był naszym gościem. Bardzo panu, panie ministrze, dziękuję. Państwu też dziękuję i zapraszam jutro na popołudniową rozmowę w RMF.
Dziękuję, pozdrawiam.